Święci, zanim przejdę do konspektu, chciałbym o czymś krótko powiedzieć, a mianowicie, że istnieje różnica między studium życia a studium krystalizującym. Nie zajmujemy się teraz studium życia, tylko studium krystalizującym. A studium krystalizujące polega na wydobywaniu kryształów ze studium życia i książek posługi. Otrzymany wyciąg zmienia się w kryształy. Istnieje więc różnica między studium życia a studium krystalizującym. Gdy zaś wybierzemy już punkty z posługi i ze studium życia, a następnie je rozwiniemy, otrzymamy wyciąg. Przypomina to zmieszanie gliceryny i kwasu, co prowadzi do wybuchu. Wybuchu życia. Chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili coś na temat wyciągu i rozwinięcia. Na sprawdzianie nie mówmy tego, czego bracia nie mówili. Powtarzajmy treści, o których bracia mówili i nie podkreślajmy tego, co nie było podkreślane. Podkreślajmy natomiast to, co rzeczywiście było podkreślane. To tyle. Dzisiaj wieczorem przechodzimy do kolejnego poselstwa. Już sam jego tytuł przekazuje nowe światło. Jeśli zagłębicie się w sam tylko temat, otrzymacie światło od Pana. Temat ten jest następujący. Dogłębne znaczenie złotego świecznika, subiektywne doświadczanie i organiczne utrzymywanie go w należytym stanie służące nowemu ożywieniu. Gdy mówimy o ożywieniu, nie chodzi nam o przebudzenia w świecie chrześcijańskim. Mówimy o ożywieniu, które zmieni ten wiek, z wieku łaski na wiek tysiącletniego królestwa. Mówimy o ożywieniu, które przygotuje nas i uczyni oblubienicą Chrystusa, żeby On mógł powrócić. Mówimy o ożywieniu, jakiego jeszcze wcześniej nie widziano na tej ziemi. Jakie są trzy aspekty nowego ożywienia? Pierwszy, dotrzeć na szczyt boskiego objawienia. Takie głębsze znaczenie ma złoty świecznik. Głębsze znaczenie tego złotego świecznika to szczyt boskiego objawienia. Kolejny aspekt nowego ożywienia to prowadzenie życia Boga człowieka. To subiektywne doświadczenie złotego świecznika. Jeśli zatem mamy takie doświadczenie złotego świecznika, będziemy prowadzili życie Boga człowieka, które wprowadzi nowe ożywienie. Trzeci aspekt tego ożywienia to pasienie według Boga w obrębie niebiańskiej posługi Chrystusa, czyli we współpracy z apostolską posługą na ziemi. Czym jest to pasienie? To organiczne utrzymywanie złotego świecznika w należytym stanie, w obrębie niebiańskiej posługi Chrystusa dzięki wspaniałemu pielęgnowaniu nas przez Niego i karmieniu. Mógłbym już teraz usiąść. To na tyle jest wspaniałe. Jeśli to widzimy, dużo zobaczyliśmy. Teraz... Chciałbym powiedzieć o czterech zdaniach, które stanowią swoiste centrum Nowego Testamentu i opisują złoty świecznik. Czym on jest sam w sobie? Cztery zdania, które stanowią centrum Nowego Testamentu. Gdy dojdziemy do końca konspektu, ujrzymy te cztery zdania i ich rzeczywistość. Pierwsze, świecznik ukazuje nam, że Bóg jest naszym życiem. Pierwsze, Bóg jest naszym życiem. Drugie, świecznik ukazuje nam, że Bóg żyje przez nas. Chwała Panu. Trzecie, świecznik ukazuje nam, że Bóg żyje w naszym wnętrzu. Alleluja! Czwarte, dla nas żyć to Bóg. Alleluja! Wiemy, że Bóg to Chrystus. Paweł powiedział, dla mnie żyć to Chrystus. Oznacza to, że dla nas żyć to Bóg. Bóg zatem jest naszym życiem, żyje przez nas, żyje wewnątrz nas i dla nas żyć to Bóg. Te cztery zdania tworzą centrum Nowego Testamentu. Jeśli popatrzymy na ten świecznik, w konspekcie o tym przeczytamy, że ten sprzęt zaprojektowany był przez samego Boga. Spójrzcie, jak on wyglądał. Zamieszczony jest w konspekcie. Kto coś takiego mógłby zaprojektować? Tylko Bóg mógł wymyślić taki wzór świecznika. Przekazał ten wzór Mojżeszowi. Mojżesz dowiedział się o tym wzorze i zlecił wykonanie go robotnikom. Wykucie go według tego wzoru. Świecznik razem z przyborami do niego ważył jeden talent, czyli około 50 kilogramów. Nie wiemy, ile dokładnie ważył sam świecznik, może z 40 kilogramów złota. Kształt jego wykuwano w złocie. Wykuwano i tak oto wyglądał. Częścią świecznika były kielichy. Miały kształt kwiatów migdałowca. A zatem kielich i płatki migdałowca tworzyły cały kwiat. Cały kwiat to kielich i płatki migdałowca. Na tym drzewie świecznika, żywym, złotym i rosnącym, było 25 kwiatów migdałowca. 25 kwiatów migdałowca, 25 kielichów, czyli całych kwiatów. Cały kwiat wraz z kielichem i płatkami stanowi kielich o kształcie kwiatu migdałowca. Na kielich składa się liściasty, zielony spód kwiatu. Dalej mamy pąk, czyli właściwie kwiat. Gałka i pąk tworzą kielichy, które są kwiatami migdałowca. Zrozumieliście? Nie słyszę głośnego amen. Przeczytajcie przypisy. One to wyjaśniają. Mówią dokładnie to samo, co powiedziałem. A zatem gałki to liściaste, zielone spody kwiatów, a pąki to właściwy kwiat. Cały kwiat to w sensie biologicznym kielich. To kwiat migdałowca. Ponieważ są to kwiaty migdałowca, ukazuje się nam drzewo. To drzewo świadczy o zmartwychwstaniu, ponieważ pełno na nim kwiatów migdałowca. Na podstawie Księgi Liczb 17:23 wiemy, że migdały, laska, która rozkwitła i wydała migdały, symbolizuje zmartwychwstanie. Mamy tu zatem żywe i rosnące złote drzewo. Mamy tu aż oniemiały się staję, gdy na to patrzę. Módlcie się za mnie. Świecznik, zobaczymy, że po pierwsze to symbol trójjedynego Boga. Po pierwsze to symbol samego trójjedynego Boga. Ojca, który jest złotą substancją, Syna, przedstawionego przez kształt świecznika, on jest obrazem niewidzialnego Boga, i Ducha, który jest siedmioma lampami świecznika, czyli siedmioma duchami Boga, wyrażającymi Ojca w Synu. A zatem po pierwsze, podstawowa sprawa to to, że ten świecznik symbolizuje trójjedynego Boga. Bóg zatem dał Mojżeszowi wzór z samego siebie. Oto ja, na stronie ósmej, Alleluja! I co czynię? On jest w nas. W nas rośnie. List do Kolosan 2,19 mówi, że rośniemy wzrostem Bożym. Bóg nie rośnie sam w sobie, tylko w nas. Rośniemy zatem wzrostem Boga, który jest w nas. On rośnie, rozgałęzia się, wydaje pąki, kwiaty i jaśnieje boskim światłem z naszego wnętrza. W 25 rozdziale Księgi Wyjścia świecznik symbolizuje Chrystusa, który jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga. W 4 rozdziale Księgi Zachariasza zaś symbolizuje siedmiokrotnie wzmocnionego ducha, który jest rzeczywistością Chrystusa. A gdy dojdziemy do objawienia, 1:10-11, Jan odwrócił się, by zobaczyć, co za głos do niego mówił, i ujrzał 7 złotych świeczników. Możecie sobie wyobrazić, jak to go zaskoczyło? Zapewnie wiedział o świeczniku z 25 rozdziału Księgi Wyjścia, również z 4 rozdziału Księgi Zachariasza. Teraz jednakże ujrzał ich aż 7. Co one oznaczają? Powielenie Chrystusa i odbitkę ducha. Oto szczyt boskiego objawienia. Stajemy się powieleniem Chrystusa, powiększonym ucieleśnieniem trójjedynego Boga, kserówką ducha, odbitką ducha. Alleluja! Stajemy się tacy sami, jak Bóg w życiu, naturze, lecz nie w bóstwie. Oczywiście nie w bóstwie. Zobaczymy, że te 7 lamp oznacza 7 duchów bożych. Istnieje jeden świecznik. Gdy patrzymy na niego z dołu, jest jeden świecznik, ale gdy spojrzymy z góry, ukazuje się 7 lamp. Z punktu widzenia istoty i istnienia jest tylko jeden duch, tak jak jest jeden świecznik. Z punktu widzenia jednakże funkcji poruszania się w obrębie Bożego działania, duch jest siedmiokrotny. Gdy patrzymy z góry, widzimy, że duch jest siedmiokrotny, jeśli chodzi o funkcję i poruszanie w obrębie Bożego działania, jego poruszanie się w jego ekonomii. Dobrze, to tyle o tym obrazie. Przejdźmy teraz do konspektu. Punkt 1 rzymski. Aby wkroczyć w nowe ożywienie, musimy ujrzeć znamienitego Chrystusa w świetle szczytu boskiego objawienia. Paweł widział znamienitego Chrystusa w świetle szczytu boskiego objawienia. To znakomitość poznania Chrystusa, Jezusa, mego Pana. Musimy znać wszechzawierającego Chrystusa, by móc prowadzić życie Boga człowieka. Paweł mówił, znać Go. To ważkie słowa, znać Go. Musimy zatem znać wszechzawierającego Chrystusa, by móc prowadzić życie Boga człowieka. Dalej Paweł przekazywał swoje brzemię, ogłaszać niezgłębione bogactwa Chrystusa w formie Ewangelii, a zatem usługiwać niezgłębienie bogatym Chrystusem innym, pasąc ich w celu zbudowania ciała Chrystusa i zwieńczenia miasta Bożego żony Baranka. W taki sposób wkraczamy w nowe ożywienie. Jeszcze raz to przeczytajmy. Aby wkroczyć w nowe ożywienie, musimy ujrzeć znamienitego Chrystusa w świetle szczytu boskiego objawienia, znać wszechzawierającego Chrystusa, by móc prowadzić życie Boga człowieka i usługiwać niezgłębienie bogatym Chrystusem innym, pasąc ich w celu zbudowania ciała Chrystusa i zwieńczenia miasta Bożego, żony Baranka. Przechodzimy teraz do 2 punktu rzymskiego. Aby zrozumieć głębsze znaczenie złotego świecznika, szczytu boskiego objawienia, zaprojektowanego przez samego Boga i przedstawiającego cel Jego odwiecznej ekonomii, potrzebujemy ducha, mądrości i objawienia. Módlmy się, Ojcze, daj mi ducha mądrości objawienia, bym ujrzał cel Twojej odwiecznej ekonomii, ujrzał, co zaprojektowałeś, by przedstawić to, kim jesteś i czym chcesz, byśmy my byli. Chcesz, byśmy byli tacy sami jak Ty w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. Dobrze, jeszcze zaczekam do 4 rozdziału Księgi Zachariasza, do czego dojdziemy później. Ale pozwólcie, że choć trochę powiem o tym rozdziale. Zobaczyliśmy już, że świecznik w 25 rozdziale Księgi Wyjścia symbolizuje Chrystusa, który jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga. W 4 rozdziale Księgi Zachariasza przedstawiony jest świecznik ze złota, a po jego obu stronach dwa drzewa oliwne, jedno po prawej, drugie po lewej. Taki symbol narodowy ma Izrael. Jeżeli udacie się do Kneset, stoi tam świecznik. Po bokach dwa drzewa oliwne. Pojedźmy do Kneset i powiedzmy im, jakie ma to naprawdę znaczenie. Oczywiście nie możemy tego zrobić, ale może pewnego dnia uda nam się o tym podzielić z tymi z Kneset. Któż to wie? Czytamy. Zapytałem anioła, który mówił do mnie, co to wszystko znaczy, panie mój? Anioł, który do mnie mówił, odpowiedział, nie wiesz, co to wszystko znaczy? Odrzekłem, nie, panie mój. W odpowiedzi przemówił do mnie, oto słowo Jahwe do Zorobabela, nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Jahwe zastępów. A zatem świecznik w 4 rozdziale Księgi Zachariasza przedstawia w formie typu ducha i jego 7-krotnie wzmocnioną funkcję, służącą poruszaniu się Boga na tej ziemi. Czyż nie jest to wspaniałe? Doprawdy wspaniałe. Punkt A. Złoty świecznik oznacza trójjedynego Boga. Punkt pierwszy. Szczere złoto oznacza Boga Ojca w Jego boskiej naturze. Punkt drugi. Kształt świecznika oznacza Boga Syna, ucieleśnienie Boga Ojca. W drugim liście do Koryntian 4:4 Chrystus jest obrazem Boga. W liście do Kolosan 1:15 jest obrazem niewidzialnego Boga, a zatem kształt świecznika oznacza Boga Syna, ucieleśnienie Boga Ojca. Dalej lampy. Lampy oznaczają Boga Ducha, 7 duchów Bożych, i służą wyrazowi Ojca w Synu. Księga Objawienia 4:5 mówi, że 7 lamp ognistych płonęło przed tronem. Te 7 lamp ognistych to 7 duchów Bożych. A zatem oznaczają one Boga Ducha, 7 duchów Bożych i służą wyrazowi Ojca w Synu. Punkt B. Złote świeczniki. To Księga Objawienia 1:10-12, w której przedstawione są te złote świeczniki. Oznaczają one miejscowe kościoły, powielenie Chrystusa i odbitkę ducha. Powielenie Chrystusa i odbitkę ducha. W kościołach miejscowych jest tylko miejsce dla Chrystusa i ducha. Powiemy jeszcze o tym trochę później. Staram się trzymać siebie w ryzach. Punkt pierwszy. Świecznik w Księdze Wyjścia, 25 rozdziale, oznacza Chrystusa, ucieleśnienie Boga. Punkt drugi. Świecznik w Księdze Zachariasza, rozdziale 4, oznacza 7-krotnie wzmocnionego życiodajnego ducha, rzeczywistość Chrystusa. Punkt trzeci. Świeczniki w Księdze Objawienia, rozdziale 1, są odbitką, powieleniem tego Ducha Chrystusa. W 1 rozdziale Księgi Objawienia czytamy, to co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A w wersecie 20 czytamy, a 7 świeczników to 7 kościołów, a zatem z 7 złotymi świecznikami związane są powielenie Chrystusa i odbitka ducha. To, że Świeczniki są odbitką ducha, oznacza, że musimy wszystko czynić w duchu. List do Efezjan 5,18 mówi, że mamy napełniać się w duchu. List do Galacjan 5,25. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha postępujmy. List do Filipian 3,3. My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. A zatem służymy przez Ducha Bożego. List do Rzymian 8,4. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Ewangelia Jana 4,24. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu. W duchu i duchem ćwicząc ducha. List do Rzymian 1,9. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim. Przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego. W drugim liście do Koryntian 3,6. Także w wersecie 5 i 6 Paweł mówi, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Duch daje życie, daje zoe, życie wieczne, niezniszczalne, niestworzone. Duch daje Chrystusa, który jest życiem. W Ewangelii Jana 6,63 Pan mówi, duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i życiem. A zatem, kiedykolwiek mówimy, wypowiadajmy słowa ducha i życia. Kolejny punkt rzymski, trzeci. Powiedzieliśmy o szczycie boskiego objawienia i głębszym znaczeniu złotego świecznika. Teraz przechodzimy do życia Boga człowieka. Potrzebujemy subiektywnego doświadczenia, szczegółowych aspektów złotego świecznika, życia Boga człowieka, byśmy mogli się stać powieleniem świecznika, wyrazem trójjedynego Boga. Punkt A. Świecznik wykonany jest ze szczerego złota, co oznacza wieczną, niezniszczalną, boską naturę Boga. Punkt pierwszy. Potrzebujemy ponieść koszt, by zyskać więcej złota, więcej Boga w Jego boskiej naturze. W 4 rozdziale Księgi Zachariasza owe dwie gałązki oliwne po obu stronach świecznika czytamy tam, że one z siebie wylewają złoto, które trafia do świecznika, to płynne złoto, złoto oliwa. Dosłowny przekład wersji odzyskanej mówi o opróżnianiu złota z gałązek. Święci musimy być ludźmi złotem, napełnionymi Bogiem, który jest złotem i wylewać z siebie złoto do złotego świecznika i czynić go przez to bardziej złotym, mającym więcej Boga w jego naturze. Te dwie gałązki oliwne albo drzewa oliwne to dwaj synowie świeżego oleju, którzy stoją przed Panem całej ziemi. Nie tyle chcę zagłębić się tu w doktrynę, co w zastosowanie tego. Módlmy się, Panie, uczyń mnie synem świeżej oliwy. Chcę codziennie kupować oliwę. Chcę codziennie kupować złotą oliwę. Chcę być synem świeżej oliwy. Chcę codziennie mieć świeżego ducha. Dobrze, teraz, gdy mówimy o boskiej naturze Boga, że Boga jest więcej, Jego boskiej natury, to mówimy o tym, czym jest Bóg. Jaka jest ta boska natura? Ewangelia Jana 4:24 mówi o naturze Bożej osoby. Bóg jest duchem. To natura Jego osoby. Ci, którzy oddają Mu cześć, muszą oddawać Mu cześć w duchu. Oznacza to, że jeśli mamy radować się Bogiem, który jest duchem, naturą osoby Boga, musimy ćwiczyć swojego ducha. Ćwiczenie oznacza też przymuszanie się. Gdy ćwiczymy, nie chce się nam tego często robić, a zatem wskazuje to na przymuszanie się. Musimy wypychać swego ducha. Ćwiczmy swego ducha. Dziękujemy Panu za ten ostatni sprawdzian i to, jak święci ćwiczyli ducha. Na pierwszym sprawdzianie też ćwiczono ducha. Cieszyłem się tym. Naprawdę zgadzam się z uwagami Marka na temat tego sprawdzianu. Myślę, że dzięki temu zdobyliśmy więcej złota. Chwała Panu. Dobrze. Gdy byliśmy w Jacksonville, brat Ron nawiązywał do fragmentu posługi, który chciałbym teraz Wam przeczytać, związany z naszym duchem. Duch świadczy z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Znajdziemy to w Studium Życia, listu do Efezjan. Na stronie 202 czytamy. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, co jest w naszym duchu? Możecie powiedzieć, że w naszym duchu są Pan Duch i Duch Boży. Jest to oczywiście poprawne. Teraz jednak musimy zobaczyć, że w naszym duchu jest także nowy człowiek. Mieszkanie Boga znajduje się w naszym duchu. W Typie starożytne miasto Jerozolima było Bożym mieszkaniem, ale dzisiaj mieszkanie Boga jest w naszym duchu. Nasz odrodzony duch jest dzisiejszym Jeruzalem. Możecie myśleć, że nie ma porównania pomiędzy miastem Jerozolimą a naszym duchem. Jerozolima była wielkim miastem, a nasz duch jest bardzo mały. Jeśli jednak znacie Biblię, uświadomicie sobie, że nasz duch dzisiaj jest o wiele większy niż Jerozolima. Nasz duch jest przestronny jak wszechświat. Duch świadczy z naszym duchem, nie z moim duchem, z naszym duchem. Nasz duch jest przestronny jak wszechświat. Problem polega na tym, że my jesteśmy zbyt indywidualistyczni i myślimy tylko o swoim duchu. Kiedy jednak Biblia mówi o waszym duchu, obejmuje to duchy wszystkich świętych. Już zbyt długo nasz umysł był zajęty naturalnymi koncepcjami, religijnymi myślami, tradycyjnymi naukami. Rozważając sprawę ducha, musimy porzucić to wszystko i zobaczyć, że nasz duch jest przestronny jak wszechświat. Wiemy, że Bóg mieszka w trzecim niebie, ale mieszka On także w naszym duchu. Czyni to naszego ducha dzisiejszą Jerozolimą. Alleluja za tę wspaniałą rzecz we wszechświecie, która nazywa się naszym duchem. Duch świadczy z naszym duchem. Posłuchajmy teraz tego. Słowa nasz duch obejmują ducha Pawła, ducha Marcina Lutra, ducha Johna Wesleya, ducha brata Ni, twojego ducha i mojego. Jakże przestronny jest nasz duch. Biblia objawia, że Bóg jest Bogiem naszego ducha. Gdzie jest dzisiaj Bóg? W naszym duchu. Gdzie jest dzisiaj mieszkanie Boga? W naszym duchu. Gdzie jest jeden nowy człowiek? Także w naszym duchu. Jest powiedziane, że Bóg jest miłością. To natura Bożej esencji. Jeśli mamy radować się Bogiem, który jest miłością, miłość ta musi nas codziennie ograniczać. Drugi list do Koryntian 5:14-15. Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas. Pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. Módlmy się zatem, Panie, przynaglaj mnie dzisiaj swoją miłością. Czyli chcę, by ograniczała mnie Twoja miłość. Chcę, by Twoja miłość postawiła wokół mur. Chcę, by Twoja miłość przymuszała mnie do tego, bym nie żył już dla siebie, lecz dla tego, który za mnie zmarł i powstał z martwych. W hymnarzu znajdziemy hymn. Potężna miłość Twa przynagla mnie, jak silny przypływ drogą swoją prze... Lubię dalszy wers. O, miłości falo, wpłyń! Gdy fala miłości w nas wpływa, unosi nas, także nie panujemy nad tym i wnosi nas w miłość Boga. W pierwszym liście Jana 1:5 czytamy, że Bóg jest światłem. To natura Bożego wyrazu. Jeśli mamy radować się Bogiem jako światłem, nad nami musi rozpościerać się przejrzyste niebo. To odpowiada księdze Ezechiela 1:22 i 26. A nad nim tron Boży. W wersetach tych przeczytamy o człowieku na tronie, a tron ten jest z szafiru. Nad tym tronem rozpościera się przejrzyste niebo, to szczytowe duchowe doświadczenie. Przejrzyste niebo, nie ma niczego, co by nas oddzielało od Pana, a Pan zasiada na tronie w naszej istocie. Panuje niebiańska atmosfera, warunki i sytuacja Jego rządzącej obecności. W świetle Księgi Objawienia 22:1 baranek jest na tronie, baranek Bóg na tronie, przy czym Bóg jest światłem w baranku, który jest lampą. Aby zatem radować się światłem, trzeba być pod tronem i przejrzystym niebem, podobnym do niesamowitego kryształu. Punkt drugi. Mieszanka obecna w naszym chrześcijańskim życiu przynosi ciemność. Kiedy jednak nasze życie chrześcijańskie zostaje oczyszczone przez boską naturę, wówczas zyskujemy światło. Punkt B. Świecznik jest wykuty, co oznacza cierpienie. Batley mówił, że gdy mamy małe dzieci, są one jak młoteczki, a młotkiem się stuka i wali. Świecznik jest wykuty, co oznacza cierpienie. Mam 4 chłopców i już nie są młoteczkami. Rzekłbym, że teraz to duże młotki. Punkt 1. Być kutym oznacza uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa w celu wytworzenia i zbudowania ciała Chrystusa. W liście do Kolosan 1:24 Paweł mówi: teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Cierpienia Chrystusowe są dwojakiego rodzaju. Jedne to te, których dokonał On na odkupienie. W nich nie mamy udziału. Inne jednak to takie, które służą powstaniu i zbudowaniu Kościoła. W nich możemy mieć swój udział. Społeczności Jego cierpień w celu powstania i zbudowania Kościoła. Widzimy to w Dziejach Apostolskich 16:6 i 7. Duch Jezusa zaprowadził Pawła i Sylasa do Macedonii. Tam doświadczyli oni cierpień. Duch Jezusa zatem to duch człowieka, obfitujący w siłę do znoszenia cierpień. Pomyślcie, jeśli duch zaprowadzi was do Europy, w Europie teraz Pan się porusza, to czy rozścielą przed wami czerwony dywan i z kapelą będą was tam oczekiwać? Wcale nie. Tam czekają was cierpienia. Co w takim razie? Radujemy się Panem w sytuacji pełnej cierpienia. Pawła i Sylasa wychłostano, zakuto w dyby, wrzucono do więzienia. W wersetach 25 i 26 czytamy: a o północy Paweł i Sylas, modląc się, chwalili Boga pieśniami. Także je słyszeli więźniowie. W tłumaczeniu Westa przeczytamy, że o północy Paweł i Sylas, gdy się modlili, chwalili pieśniami Boga, a błagania przeplatali pieśniami chwały, a więźniowie słuchali ich i cieszył ich ten śpiew. Posłuchajcie, coś musiało do nich dotrzeć podczas tego śpiewu, ponieważ gdy powstało trzęsienie ziemi i opadły zasuwy, strażnik upadł na kolana przed Pawłem i Sylasem i rzekł: co mam czynić, abym był zbawiony? Skąd wiedział, o co pytać? O coś musieli się modlić i o czym śpiewać, co mówiło o zbawieniu. Raczej nie śpiewali: potrzebujesz Jezusa, wszyscy Go potrzebują. Śpiewali zapewne o czymś, co mówiło o zbawieniu, ponieważ strażnik wiedział i zapytał, co mam czynić, abym był zbawiony. To był pierwszy nawrócony człowiek w kościele Filipii. Punkt C. To, iż wymiary świecznika nie są określone, oznacza, że boskość Chrystusa i światło, jakim On świeci, są bez miary. Punkt D. Podstawa świecznika zapewniająca mu stabilność i jego trzon zapewniający mu siłę oznaczają, że Pan Jezus był zawsze stabilny i silny. Chwała Panu! Pan Jezus był zawsze stabilny i silny. Mnie zawsze zadziwia to, że uczniowie zawsze stanowili przeciwieństwo Pana. W Ewangelii Mateusza 8:24 czytamy, nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, także fale zalewały łódź. On zaś spał. A oni byli niespokojni. On spał, a oni obudzili go, mówiąc, Panie, ratuj nas, giniemy. Zatem do nich mówi, wy małej wiary. Wcześniej zapowiedział, że popłyną na drugą stronę. Oni jednak nie polegali na tym słowie, byli małej wiary. On spał, a na zewnątrz szalała burza. W wersecie zaś 26:39-40 cierpiąc katusze, modlił się tymi słowami, Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Trzykrotnie tak się pomodlił, a za każdym razem, gdy przychodził do nich, oni spali. On spał w łodzi, a oni spali wtedy, gdy on czuwał i cierpiał katusze. Całkowite przeciwieństwo. To straszne. Ale chwała Panu, On jest teraz w nas. Drugi list do Koryntian 1:18 oznajmia, Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. Paweł zatem, jego współpracownicy nie mówili raz tak, raz nie, byli tacy jak to, co głosili i żyli zgodnie z tym, co głosili. Dobrze, przejdźmy do punktu E. Trochę już o tym mówiłem. To, iż świecznik posiada kielichy w kształcie kwiatu migdału z podstawami kielicha i rozkwitającymi pąkami, oznacza, że trójjedyny Bóg jest żywym, złotym drzewem, rosnącym, wypuszczającym pąki i rozkwitającym w zmartwychwstaniu. Punkt pierwszy. Kielichy w kształcie kwiatu migdału oznaczają rozkwitające życie zmartwychwstania. Podpunkt A jest godny uwagi. Rozkwitające życie zmartwychwstania jest jaśniejącym światłem, wyrazem życia Boga. Gdy spojrzycie na obraz świecznika, rozkwita z niego światło. Czyż nie? Z siedmiu lamp rozkwita właśnie światło. Rozkwitające życie zmartwychwstania jest zatem świecącym światłem, wyrazem żywego Boga. To rozkwitające światło jest owocem ducha, ponieważ te siedem lamp jest siedmioma duchami Boga. Światło to zatem jest owocem ducha i nie jedynie owocem ducha, ale również owocem światła. List do Efezjan 5:9 mówi o owocu światła. Czytamy tam, owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Przypis wyjaśnia, że dobroć wskazuje na Boga Ojca, ponieważ tylko On jest dobry. Sprawiedliwość na Boga Syna, ponieważ Chrystus przyszedł, by wypełnić Boży zamiar zgodnie ze sprawiedliwą Bożą procedurą. Prawda zaś Boga Ducha, gdyż jest On Duchem rzeczywistości. Czyż nie jest to wspaniałe? Co to oznacza? Trójjedynego Boga symbolizuje świecznik. Owoc ducha jaśnieje, jest też owoc światła. To, co czyni trójjedyny Bóg, to jaśnieje jako dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dobroć to Bóg Ojciec, sprawiedliwość Bóg Syn, prawda zaś to Bóg Duch. Świeci, jaśnieje jako dobroć, sprawiedliwość i prawda na cały wszechświat. Taki jest ten owoc światła. Podpunkt B. Jeśli chcemy świecić światłem życia, musimy być w zmartwychwstaniu, a nie w naszym naturalnym życiu. Pieśni nad pieśniami 2:8-9 poszukująca mówi, Głos mojego umiłowanego, oto nadchodzi, sadzi przez góry i przeskakuje pagórki. Mój umiłowany podobny jest do sarny lub do młodego jelenia. Już stanął za naszym murem, zagląda przez okna i wypatruje spoza krat. Ona jest za ścianą, w której znajduje się krata. Poszukująca jest otoczona murem. Obraz ten ukazuje, że otoczona jest ona murem w sobie, przez własne ja. Za chwilę powiem o tym więcej. Patrzy na Chrystusa, który biegnie skokami po górach i przeskakuje pagórki. Biegnie skokami po górach i przeskakuje pagórki, a ona jest otoczona murem w sobie. Dlaczego? Ponieważ zajmuje się introspekcją. Co to znaczy? Że bada siebie, analizuje, obserwuje własne przeżycia z własnej perspektywy. Święci, nigdy nie badajmy siebie, nie obserwujmy siebie z własnej perspektywy, nie analizujmy siebie. Czasem tak robimy, gdy się dzielimy. Zanim wstaniemy, chcemy podzielić się na temat punktu A, B i C, a potem wstajemy i dzielimy się punktem D, X, Z. I co? Nigdy już się więcej nie podzielę. Nigdy więcej. Co to takiego? Introspekcja. Biblia nigdy nie zachęca nas do badania siebie, obserwowania ani zaglądania w głąb siebie. Mówi, byśmy zawsze się odwracali i patrzyli na Jezusa. Chwała Panu! Gdy tak czynimy, znajdujemy się w zmartwychwstaniu, a nie w naturalnym życiu. Jesteśmy jedno z Chrystusem, który sadzi przez góry i przeskakuje pagórki. Czyż nie jest to wspaniałe? On przenosi nas w rozpadliny skalne i szczeliny przepaści, którymi jest ukrzyżowany Chrystus. To dzięki mocy zmartwychwstania przeniesieni zostajemy w Niego, ukrzyżowanego Chrystusa. Podpunkt C. Chrystus jako życie zmartwychwstania rośnie, wypuszcza gałązki, pąki i rozkwita w nas, przez nas i wraz z nami po to, by świecić. Rośnie, wypuszcza gałązki, pąki i rozkwita w nas, przez nas i wraz z nami po to, by świecić. Punkt D. To, ile światła będzie w Kościele, zależy od tego, w jakim stopniu pozwolimy Chrystusowi na to, by mógł wzrastać w nas i przez nas. Polecam hymn 6.2, by się nim modlić do Pana. O Jezu Chryste, we mnie wzrastać chciej, a wszystko niech zmniejsza się. Serce me będzie bliżej Ciebie, od grzechu zbawia je. To wspaniały hymn, którym można się modlić do Pana o wzrost w życiu. Hymn numer 6.2 to modlitwa, wspaniała modlitwa. Punkt drugi. Jako wierzący w Chrystusa jesteśmy częścią tego cudownego złotego drzewa w zmartwychwstaniu wraz z Jego boską naturą, boskim życiem, duchem i świecącym światłem. Punkt F. Szczerozłote szczypce i naczynia służące do przycinania dymiących knotów oznaczają rozprawianie się ze starym, dymiącym, naturalnym życiem poprzez boską naturę, tak by świecenie zmartwychwstałego życia było jasne i czyste. Co on robi? Przycina dymiące knoty. Przycina naturalne światło, żebyśmy jaśnieli jasnym i czystym światłem. Punkt G. Świecznik wraz ze wszystkimi należącymi do niego przyborami stanowił jeden talent szczerego złota, około 50 kilogramów, co oznacza, że Chrystus jako boski świecznik świecący boskim światłem w zmartwychwstaniu posiada doskonałą i kompletną wagę. Oczywiście taki był Jezus. Arcykapłani i faryzeusze posłali sługi, by go pojmali. Przyszli tedy słudzy od arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go. Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał jak ten człowiek. Tak oczarowała ich jego mowa, że zapomnieli go pojmać. Wymiana słów między Piłatem a Panem pokazuje, jak Pan był doskonały i że nie było w nim żadnego braku. Posiadał doskonałą i kompletną wagę. Piłat powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł. Zadał zatem pytanie: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł ponownie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Wskazuje to na doskonałą i kompletną wagę. W wersecie 2.2 zarówno w pierwszym liście do Tymoteusza, jak i w liście do Tytusa przeczytamy o tym, że powinniśmy zachowywać powagę. Powaga to cecha charakteru, która wzbudza szacunek, poważanie, respekt. Szacunek, poważanie, respekt. Świadczy to o dostojeństwie i otoczeniu czcią. Gdy prawdziwie i w niczym niezmącony sposób radujemy się Panem, pojawia się powaga, cecha, która wzbudza szacunek u innych. Punkt H. Siedem lamp świecznika to siedem duchów Boga, jako siedmioro oczu Jahwe. To Księga Zachariasza 4.10, siedmioro oczu odkupiającego baranka, Księga Objawienia 5.6 i siedmioro oczu kamienia do budowania, Zachariasza 3.9, w celu uzyskania pełnego wyrazu trójjedynego Boga. Podoba mi się punkt pierwszy. Nie ma ducha, nie ma Kościoła. Im więcej ducha, tym więcej Kościoła. Święci, jeśli odejmiecie siedem lamp ze świecznika, nic tam nie zostanie. Nie ma ducha, nie ma Kościoła. Jeśli zabierzemy złotą oliwę ze świecznika, jego wewnętrzną esencję, nie będzie Kościoła, ani żadnej jego rzeczywistości. Im więcej jednak ducha, tym więcej Kościoła, a gdy nie ma ducha, to nie ma i Kościoła. Zyskujmy więc coraz więcej ducha. Poświęćmy się, by codziennie bardziej się radować duchem. Punkt drugi. Siedmioro oczu baranka wlewa w nas Chrystusa, prawnego odkupiciela. Siedmioro oczu kamienia zaś, Chrystusa, który jest organicznym zbawcą w celu ekonomicznego poruszania się Boga na ziemi przez Jego odkupienie i dzięki Jego organicznemu zbawieniu służącego Jego budowli. Punkt trzeci. Siedmioro oczu Pana jest niczym płomień ognia i służy przepatrywaniu, obserwowaniu, badaniu i sądzeniu w wyniku oświecania i wlewania. Jego siedmioro oczu. Rzekłbym, że głównym zadaniem siedmiorga oczu w naszym duchu, siedmiu duchów Bożych, jest wlewanie w nas tego, czym On jest. Przytaczałem wcześniej pewne zdarzenie, ale pozwólcie, że ponownie o tym powiem. Myślę, że dobrze to wyjaśni, co chcę powiedzieć. Pewnego razu miałem zakażenie palca. Nie pomógł zwykły antybiotyk i musiałem jechać na pogotowie. Podłączyli mnie do urządzenia i drogą dożylną podawali mi antybiotyk. Spojrzałem na to urządzenie. Paliło się światełko. Napis głosił wlewanie. O, chwała Panu! Wlewanie. Aż tu nagle, po około 5 minutach, usłyszałem dzwonek, dzyń. Spojrzałem. Wlew zakończony. Takie powinno być nasze poranne żywienie. Wlewanie. Dzyń. Wlew zakończony. To tak naprawdę organiczne zbawienie. Odrodzenie to wlewanie. Otoczenie chwałą, zakończenie wlewania. Tak też powinniśmy spędzać czas z Panem. Dlatego na ostatnim szkoleniu powiedzieliśmy, że najwznioślejszym zawodem na ziemi jest spędzanie czasu z Bogiem, który wlewa w nas samego siebie, aż będziemy Nim jaśnieli. Siedem duchów Bożych to siedmioro oczu baranka, siedmioro oczu kamienia. Jest powiedziane, że duchy te są posłane na całą ziemię. Obiegają całą ziemię. W drugiej Księdze Kronik 16:9 czytamy, że oczy Jahwe wspierają tych, którzy mają wobec Niego serce szczere. W jednym z tłumaczeń przeczytamy, że to są oczy Jahwe i że On wzmacnia tych, którzy całkowicie powierzyli Mu siebie. Musimy zatem w pełni powierzyć się Panu, a siedem duchów Bożych, siedmiokrotnie wzmocniony Duch Boży wzmocni nas, gdyż wleje w nas siebie. Dobrze, punkt czwarty, jakże wspaniały. Wewnątrz nas znajdują się dwie lampy, siedmiokrotnie wzmocniony Duch Boży w naszym duchu. Księga Przysłów 20:27 mówi, lampą Jahwe jest duch człowieka, on głębię wnętrza przenika. Księga Objawienia 4:5, już cytowaliśmy wcześniej ten werset. Przed tronem zaś płonęło siedem ognistych lamp. Jest to siedem duchów Bożych. W naszej lampie jest zatem siedmiokrotnie wzmocniona lampa, czyli w naszym duchu. Co zatem mamy robić, gdy mamy ten typ, lampę w sobie, siedmiokrotnie wzmocnioną lampę w naszej lampie, którą jest nasz duch? Podpunkt A, abyśmy mogli zostać przeobrażeni, musimy otworzyć się w pełni na Pana w modlitwie i pozwolić lampie Pana wraz z siedmioma lampami ognia, by przeszukała wszystkie komnaty naszej duszy, świecąc i oświecając nasze wewnętrzne części, by zaopatrzyć je w życie. Kiedykolwiek światło świeci, udzielane jest życie. Nie chowajcie się przed światłem. Nie ukrywajcie siebie przed Nim. Otwórzcie się cali na Pana, bez reszty, i powiedzcie, Panie, świeć we mnie. Nawet jeśli On nas będzie przekonywał, ukazywał o nas prawdę, ale gdy On nas przekonuje co do czegokolwiek, jakąkolwiek ukazuje o nas prawdę, to również udziela życia do tej właśnie części i zabija to, co tam jest negatywnego. Nigdy zatem nie odcinajmy się od światła, całkowicie otwierajmy się na Pana. To przyprowadza nas do punktu B. Największego przeobrażenia doświadczy ten, kto będzie w pełni otwarty na Pana. Powtórzę, módlmy się, Panie, uczyń mnie taką osobą. Chcę być kimś, kto w pełni otwiera się na Ciebie. Chcę doświadczać przeobrażenia, ile tylko można. Punkt piąty. Im więcej będziemy doświadczać szczegółowych aspektów Trójjedynego Boga, których obrazem jest świecznik, tym więcej będziemy oglądać powielenia świecznika. To zaś utoruje drogę przyjściu Pana, by mógł On posiąść całą ziemię. Takie właśnie życie Boga człowieka widzimy w tym obiektywnym doświadczeniu złotego świecznika. Zobaczyliśmy głębsze znaczenie, czyli szczyt boskiego objawienia, również subiektywne doświadczenie, czyli życie Boga człowieka. Punkt czwarty rzymski. Organiczne utrzymywanie złotego świecznika. W należytym stanie to niebiańska posługa Chrystusa, służąca pielęgnowaniu kościołów w Jego człowieczeństwie i karmieniu ich w Jego boskości oraz prowadząca do powstania zwycięzców w wyniku Jego organicznego pasienia. On pasie nas według Boga, czyli wedle Bożej natury, Bożego pragnienia, sposobu i upodobania. Chciałbym o czymś powiedzieć. To zdumiewające. Psalm od 22 do 24 tworzą grupę. Psalm 22 traktuje o śmierci Chrystusa, Jego zmartwychwstaniu i Jego licznych braciach zrodzonych w zmartwychwstaniu, którzy tworzą Kościół. Przeskoczę do psalmu 24. Psalm ten traktuje o Chrystusie, Królu, który przychodzi, i o Bożym Królestwie. Co łączy śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie, które wykształcają Kościół, z przyjściem Chrystusa w Jego Królestwie? Co łączy? Właśnie psalm 23 o Chrystusie, który jest pasterzem w zmartwychwstaniu. A zatem wspaniałe pasienie przez Chrystusa w zmartwychwstaniu sprowadzi Go z powrotem. Jeśli jesteśmy z Nim jedno, w Jego zmartwychwstaniu i pasiemy innych, to sprowadzi Go z powrotem. W zmartwychwstaniu zatem w Jego niebiańskie posłudze jest On dobrym pasterzem i nadzorcą naszych dusz, czyli że troszczy się o dobro naszej wewnętrznej istoty i stan naszej prawdziwej osoby, czyli duszy. Jest arcypasterzem, wielkim pasterzem owiec. Punkt A. Chrystus, który jest Synem Człowieczym, trwa w swoim człowieczeństwie. Złoty pas oznacza Jego boskość, Natomiast piersi, miłość, Księga Objawienia 1.13 mówi, pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę kapłańską do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Powtórzę, Chrystus, który jest Synem Człowieczym, trwa w swoim człowieczeństwie. Złoty pas oznacza Jego boskość, natomiast piersi – miłość. Punkt pierwszy. Chrystus był przepasany na biodrach, wzmocniony do boskiego dzieła w celu wzbudzenia kościołów. Teraz zaś przepasany jest na piersiach, by troszczyć się o kościoły, wzbudzone Jego miłością. Podoba mi się bardzo punkt drugi. Złoty pas oznacza boskość Chrystusa jako Jego boską energię. Natomiast piersi oznaczają, że ta złota energia wypływa z Jego miłości i służy karmieniu kościołów. Punkt B. Chrystus troszczy się o kościoły w swym człowieczeństwie, jako Syn Człowieczy, pielęgnując je. Punkt pierwszy. Przysposabia On lampy świeczników, by uczynić je właściwymi, otaczając nas troską, byśmy byli szczęśliwi, zadowoleni i dobrze się czuli. Przysposabiać lampy świecznika to przycinać knoty i dolewać olej. Tym właśnie On się zajmuje nawet na tym szkoleniu. Przycina knoty i dolewa do nas olej. Odcina. W rozdziale 2 i 3 w Księdze Objawienia odcina religię, światowość, złe rzeczy i letniość. Następnie dodaje siebie złotą oliwę. W Psalmie 42:6 czytamy, będę wysławiać Boga za zbawienie mego oblicza. Innymi słowy, gdy doznajemy Pańskiego oblicza, Jego oblicze staje się dla nas zbawieniem, zbawia nas. Jego oblicze nas zbawia, które jest wyrazem Jego twarzy, czyli Jego uśmiechem. W Psalmie 42:12 On jest zbawieniem mego oblicza i mojego Boga. Potrzeba zatem, by zbawić nasze oblicze. Jeśli jesteśmy przybici, jak doprowadzimy innych do zbawienia? Potrzebne jest nam zbawienie Jego oblicza, żeby On stał się zbawieniem naszego oblicza. Chciałbym teraz przeczytać fragment z książki na temat naprawczej posługi Jana ze strony 125. Jak dla mnie było to niezwykłe, gdy czytałem ten fragment. Nigdy tego wcześniej nie widziałem. Cała Jego służba i troska ma na celu uczynienie nas zwycięzcami. Religia, światowość, złe rzeczy i letniość nie są częścią złotego świecznika. Jednak gdy spożywacie z drzewa życia, karmicie się ukrytą manną i radujecie się niebiańską ucztą, odżywianie takie stanie się boskim pierwiastkiem tworzącym świecznik. Każdy kościół miejscowy zatem będzie świecznikiem i w każdym z nich będą zwycięzcy. Posłuchajmy. Zwycięzcy ci utworzą świecznik. A zatem zwycięzcy utworzą świecznik. Ma to sens, gdy się nad tym zastanowimy. Co nie jest świecznikiem, nie jest i zwycięzcą. Zwycięzcy tworzą świecznik. Religia, światowość, zło i letniość zostaną od nich odcięte. Niebiański pierwiastek zostanie Wam udzielony w postaci drzewa życia, ukrytej manny niebiańskiej uczty. Będziecie mieli trójjedynego Boga. Stanie się On waszym budulcem. Taki jest złoty skład świecznika. Ostatecznie świecznik tworzą zwycięzcy. Posłuchajmy. Ostatecznie świecznik tworzą zwycięzcy w kościele miejscowym. A zatem świecznik na rysunku w konspektach to również zwycięzcy. W podpunkcie A czytamy, obecność Pana dostarcza nam atmosfery czułości i ciepła, pielęgnując nas, dając nam odpocznienie, pocieszenie, uzdrowienie, obmycie i zachętę. Podpunkt B. Możemy cieszyć się pełną troski atmosferą obecności Pana w Kościele, co pozwoli nam przyjmować posilające zaopatrzenie życia. Punkt drugi. Pan przecina knoty lamp świecznika, usuwając wszystko to, co negatywne, to, co przeszkadza nam w świeceniu. Podpunkt A. Dymiąca część knota oznacza to, co jest niezgodne z Bożym zamiarem i co musi zostać odcięte, na przykład ciało, naturalny człowiek, nasze ja i stare stworzenie. Podpunkt B. Pan odcina wszelkie różnice między kościołami, ich niewłaściwe postępowanie, braki, upadki i ułomności, by stały się identyczne w swej istocie, wyglądzie i wyrazie. Chwała Panu, wszystkie kościoły mogą być takie same co do esencji, zewnętrznego wyglądu i wyrazu. W pierwszym liście do Koryntian, w wersecie 1:10, Paweł mówi Koryntianom: proszę, byście mówili to samo, mieli ten sam umysł, tę samą opinię. W drugim liście do Koryntian, 12:18, mówi o Tytusie: czyż nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie tymi samymi śladami? A w liście do Filipian 2:2, chcę, byśmy myśleli to samo, mieli tę samą miłość i myśleli jedno. Czym jest to jedno? To subiektywne poznanie i doświadczenie Chrystusa. Punkt C. Chrystus troszczy się o kościoły w swojej boskości poprzez swą boską miłość, zobrazowaną przez złoty pas na jego piersiach, aby kościoły otrzymywały posilenie. Punkt pierwszy. Posila nas samym sobą jako wszechzawierający Chrystus w swej pełnej posłudze na trzech etapach, byśmy wzrastali i dojrzewali w boskim życiu i stali się Jego zwycięzcami, którzy przeprowadzą Jego odwieczną ekonomię. Zanim przeczytam kolejny punkt, przytoczę wersety. Księga Objawienia 2:1 mówi: posłańcowi Kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który dzierży w prawicy swej siedem gwiazd. To posłańcy kościołów. Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Święci, on przechadza się wśród świeczników na tym szkoleniu. Przechadza się wśród świeczników, by poznać stan każdego kościoła. Jednak w wersecie 2:7 mówi: kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Chrystus zatem przechadza się i jest Duchem, który przemawia. Punkt drugi. Jako przechadzający się Chrystus poznaje on stan każdego kościoła, a jako przemawiający Duch przycina i napełnia świeczniki świeżą oliwą zaopatrzeniem Ducha. Punkt trzeci. Aby uczestniczyć w Jego poruszaniu i radować się Jego troską o nas, musimy być w kościołach. Chwała Panu. Zostało dużo czasu na świadectwa. Przeczytajmy ponownie razem tytuł. Dogłębne znaczenie złotego świecznika, subiektywne doświadczanie i organiczne utrzymywanie go w należytym stanie, służące nowemu ożywieniu. Nie zapomnijmy o tych czterech punktach. Bóg jest życiem, żyje przez nas, żyje w nas i dla nas żyć to Bóg. Dobrze, pomódlmy się ze sobą obok przez minutę, dwie, a następnie bracia powiedzą nam, co dalej.